Słuchajcie, jest sprawa. Do tej pory odcinki 11 sezonu naszego podcastu przebiegały w miarę bezawaryjnie, więc czas to zmienić. W tym tygodniu są jakieś problemy z dźwiękiem po stronie Kasi. Prawdopodobnie nagrał się nie na ten mikrofon, co trzeba, więc wybaczcie to, że jakość jest dziwna tym razem. Obiecujemy, że następnym razem postaramy się, żeby prawdopodobnie było lepiej. Zobaczymy. Miłego słuchania. Dzień dobry, witamy was serdecznie w podcaście ZVZ. Z tej strony Paweł Opydo, z tamtej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Kasia, słuchaj, mam pomysł. Wpadłem właśnie na pomysł. Przed chwilą, jak sobie dałem picie. Czy znany ci jest taki koncept jak takie dźwiękowe podpisy muzyków w muzyce popularnej?
Nie.
Tak myślałem, że nie, bo przypomniałem sobie, że Kasia z muzyki współczesnej to przesłuchała tylko kromatykę Lady Gagi, to tylko dlatego, że myślała, że to tomik poezji. Więc generalnie kwestia jest taka, że wielu muzyków tam w okolicach popu i tak dalej ma taki swój charakterystyczny, to jest dokładnie to samo co w Hamiltonie jakby, czyli że masz muzykę i na przykład wszystkie kawałki Major Lazer zaczynają się od takiego Major Lazer i takiej melodyjki krótkiej, która jest zawsze wpasowana jakoś w utwór, także ona trochę brzmi inaczej za każdym razem, ale wiesz, że to jest kawałek Major Lazer i wielu muzyków tak ma, wiesz, i myślałem o tym, że skoro nasze wstępy tak trwają długo, to powinniśmy zrobić coś takiego, po prostu każdy odcinek zaczynać od takiego albo ZVZ in your area, coś takiego zaczynać i wtedy jedziemy z odcinkiem.
Tylko ktoś musiałby nam nagrać ten dżingiel.
Ja wiem, że to kiedyś Maciek Dąbrowski chyba spopularyzował to, że Jason Derulo zaczynał wszystkie swoje kawałki od takiego Jason Derulo, coś i to było tak dziwne. W sensie to wtedy jeszcze nie było tak bardzo popularne. Było Jason Derulo i to kurwa zaczyna dopiero, nie? Ale potem się stało, to jakby to chyba były początki tego parę lat temu, tego trendu, ale teraz to jest bardzo powszechne, to takie audio podpisy. To jest też ciekawy w ogóle temat. Podejrzewam, że to jest kwestia tego, że po prostu, wiesz, jest tak często te kawałki są słuchane gdzieś tam, nie wiem, na streamingu, w radiu, na jakichś playlistach, że ja wiem, że to działa. W sensie ja wiem, że wielu artystów zacząłem rozpoznawać po tym, że ej, okej, mają ten taki swój jingle, nie? Oczywiście jestem w tym wszystkim też Pitbull, który ma mi zawsze Mr. Worldwide, Miami 305 i tak dalej, ale to jest inny. I oczywiście Pitbull ma w ogóle milion podpisów dźwiękowych, bo jest oczywiście to takie trrr, które jest w każdym jego kawałku i tylko on tak potrafi to zrobić jak on. I wtedy od razu wiesz, okej, oryginalny Pitbull widzę tutaj, rocznik 2007, trrr, jest, więc myślę, że moglibyśmy coś takiego podobnego zrobić, więc to może w przyszłym tygodniu.
Ja wiem, że to jest tak naprawdę cały ten wstęp służył temu, że chciałeś wprowadzić Pitbulla do naszego podcastu.
No właśnie, Pitbull gdzieś mi wszedł po drodze, ale to jest zawsze, ja mam takie skojarzenie, że jakby im dłużej rozmawiam o czymkolwiek, to zawsze prędzej czy później temat schodzi na Pitbulla i na przykład sobie powiem ci, co ostatnio odkryłem. Oglądałem, jest taki kawałek Timber, Pitbulla z Keszą. Na pewno go kojarzysz gdzieś tam z Osmozy, bo to jest super popularny kawałek, był lata temu. I tam jest taki teledysk kowbojski, gdzie oczywiście są wszystkie elementy, które są zawsze u Pitbulla, tak? Czyli jest Pitbull robiący trrr, jest wódka, bo Pitbull ma swoją wódkę, którą zawsze przynosi na swoje teledyski. To jest jego marka wódki od lat i on tam zawsze wpada z wódką swoją. I jest bar, gdzie tańczą dziewczyny, jest jacht. W środku tego kowbojskiego teledysku jest oczywiście jacht, jest Pitbull, który karmi rekiny i się śmieje z jakiegoś powodu. Jest Kesha, która ma kowbojski kapelusz, generalnie w ogóle teledysk Pitbulla jak teledysk Pitbulla. I nagle się orientuje, że w tym teledysku tak co jakiś czas, raz na jakiś czas są takie na ułamki sekundy, są takie losowe kadry, które przedstawiają kury. I nic innego tam nie ma, po prostu nagle wiesz, masz ten teledysk, gdzie tam wiesz, oczywiście są cięcia, taniec, coś tam, tu śpiew, kura. I dalej śpiew i tak jak mrugniesz, to nie zauważysz, ale tak po chwili tak, kurwa, co to było? Kura. Jedziesz dalej, za chwilę, kurwa, znowu kura, nie? Myślisz, tak co się dzieje w ogóle, o co chodzi? Dlaczego są te kury w tym teledysku? I to jest czasem piękne właśnie w muzyce, że czasem odkryjesz kurę w niespodziewanym miejscu, więc dobrze. Co mamy dziś na tapecie?
Dzisiaj mamy, słuchaj, bo ja mam wrażenie, że nasz podcast powoli zamienia się w taki cykl czytamy Twittera i nie jesteśmy w stanie uwierzyć, co przeczytaliśmy. I Twitter naszą odwieczną inspiracją. I dzisiaj rzeczywiście mamy tweet. Tweet, który jest absolutnie przepiękny i jakby pokazuje, że nie jest łatwo znaleźć miłość we współczesnym świecie, ale ja myślę, że ten tweet jest tak napisany, że musi go przeczytać mężczyzna, że kobieta nie może przeczytać tego tweeta, jest po prostu niegodna. Więc Pawle, czyń honory tweeta, że się tak wyrażę.
Jeszcze w ramach zapowiedzi, to jest tweet, który w pewnym momencie był, w sensie hashtag związany z tym tweetem, był na samej górze popularności w Polsce na Twitterze trendów, więc przebił tam cyberpunka i tam wszystkie inne is over party i tak dalej, które akurat się w tym czasie zdarzały. To jest tweet o treści. I uwaga, to jest pisane generalnie na poważnie. Bo wiem, że część osób nie mogła znaleźć oryginału, bo potem się pojawiało tyle przeróbek, że w pewnym momencie ciężko było znaleźć oryginał, a oryginał jest tak absurdalny, że czasem niekiedy te przeróbki były mniej absurdalne niż oryginał. Więc teraz czytam oryginał. Uwaga, czytam. Piszę od kilku dni z super dziewczyną z Tindera. Świetnie się zapowiada. Dziś padło pytanie o książkę. Podróż za jeden uśmiech lubię. Mówię. Nie znam. Odpowiedź. Tolka Banana, Wakacje z duchami lubię, daję drugą szansę. Nie znam, odpowiedź. Tyle było z małżeństwa. Koniec cytatu. Ponieważ prawo autorskie to podaje źródło, Kuba Dobroszek, użytkownik Twittera, nie osoba publiczna poza Twitterem, jakby to nie rozmawiamy teraz, nie wiem, że to napisał ktoś, kto jest dziennikarzem albo, nie wiem, generalnie osobą publiczną, ale jednocześnie ten tweet stał się tak popularny, nie chcę teraz, nie będę teraz szukał, ile tam ma jakieś, nie wiem, lajków, retweetów i tak dalej, ale tak jak mówię, generalnie w pewnym momencie tam ten fragment Dziewczyna z Tindera była na top 1 trendów w Polsce i pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju przeróbek, ale też odpowiedzi, komentarzy do tego i generalnie wokół tego działo się, przynajmniej kilka godzin na Twitterze było wokół tego szumu, co jest dużo, to jest dużo na Twitterze. I wydaje mi się, że to jest o tyle interesujący temat, że on dotyka bardzo wielu rzeczy, począwszy od generalnie podejścia do tego, czego powinno się oczekiwać od potencjalnej, nie wiem, dziewczyny, czy jak powinna wyglądać relacja damsko-męska, poprzez to, co to znaczy czytanie książek i o czym tak naprawdę świadczy, poprzez takie rzeczy jak różnice, nie wiem, pokoleniowe i to, co traktujemy jako świadczące o, nie wiem, intelekcie albo czymś takim. Myślę, że tu jest dużo do, wiesz, odpakowania, więc to jest, słuchaj, to jest drugie po tej imprezie Disneya, gdzie pokazali wszystkie serie z Gwiezdnych Wojen. My też będziemy mieli swój serial w Gwiezdnych Wojnach, bo teraz wszyscy mają seriale Gwiezdnych Wojen, więc my też będziemy, ale to zapowiemy później.
Kim będziemy? Kim będziemy w Gwiezdnych Wojnach? Powiedz mi, Paweł, kim będziemy?
Drzewami.
No dobrze, mogę się z tym pokazać, bo będę w Gwiezdnych Wojnach.
Ale to jest, tutaj jest większy temat. Jest większy temat, bo tu jest, wiesz, tu więcej pokazano nam o świecie w tym jednym tweetie niż Disney przez te kilka godzin prezentowania.
Ja w ogóle powiem ci szczerze, że jak zobaczyłam tego tweeta pierwszy raz, to miałam takie, po tym pierwszym szoku, to czemu dorosły człowiek uważa przygodowe książki Adama Bagdaja dla dzieci, które co więcej były książkami, które nawet jak ja je czytałam, były już książkami poprzedniego pokolenia, czyli jakby nie przystawały do naszego świata i też były ekranizowane wcześniej, jakby to nie jest dla nikogo żaden punkt odniesienia, jeśli chodzi o kulturę popularną, literaturę w Polsce, nawet literaturę dziecięcą, bo powiedzmy, załóżmy, w jakimś dziwnym świecie, gdyby tam był Kubuś Puchatek i dziewczyna powiedziałaby, nie znam, no to można byłoby tak pomyśleć, jak może istnieć osoba, która nigdy nie słyszała o Kubusiu Puchatku, ale o książkach Adama Bagdaja? Co? I to więcej, to jeszcze, no to nawet nie są na tle polskiej literatury młodzieżowej książki najwybitniejsze, najlepsze. No, były popularne oczywiście, ale to jest po prostu jakiś autor, znaczy jakiś, jeden z licznych autorów literatury młodzieżowej. Nawet nie taki, do którego ludzie bardzo wracają, bo na przykład bardzo się wraca do Niziórskiego, ale to nie jest ten rodzaj, więc mnie też szokowało, bo co to miało właściwie udowodnić? To znaczy, że jeśli nie znasz jednego konkretnego autora literatury dziecięcej, który na dodatek tworzył w zupełnie innych czasach, a w przypadku literatury dziecięcej to jest dosyć ważne, bo zwłaszcza literatura przygodowa się dezaktualizuje, bohaterowie są inaczej napisani, kwestie damsko-męskie są inaczej napisane i po prostu ja usiadłam i próbowałam zrozumieć, czy ja czegoś nie wiem. Czy istnieje jakiś po prostu zamknięty kult w tym kraju, że jak nie znasz Wakacji z duchami, czy Stawiam na Tolka Banana, to po prostu koniec, zabierają wszystko? To było dla mnie tak dziwne, że ten człowiek założył, że to jest coś powszechnie znanego, a to nigdy takie nie było, no chyba, że w latach 60. Więc i co więcej, nie jest to człowiek lat 60, tak? Tylko no chyba nasz rówieśnik, czy nawet człowiek młodszy. I po prostu to mnie kompletnie rozwaliło.
Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to nie wydaje mi się, żeby to było tak, że on to uznał za coś, co każdy zna, czy coś, co każdy powinien znać. Tak naprawdę, bo ja nie chcę tutaj skupić się na tej jednej konkretnej osobie, tylko generalnie opisać temat, który się wokół tego dzieje, dlatego że to okej, poza śmiechem i parodiami, no to pojawiło się oczywiście sporo komentarzy, że kurczę, dlaczego nie ma tutaj jeszcze pan samochodzika, albo czterech pancernych, albo wszystkich innych propagandowych, PRL-owych rzeczy. I generalnie, kurczę, jak to jest? Co to za... Pewnie, jakbyś powiedział 365 dni, to by wiedziała, albo Greya, bo tylko takie się czyta coś tam. Myślę, że to nie jest do końca tak. Myślę, że ten tweet nie jest szczery. W sensie, myślę, że ten tweet jest... Nie wiem, czy autor jego wie, że on nie jest szczery, ale myślę, że to jest tweet, który ma... którego ja odczytuję tak, zobaczcie, ale jestem super. Takie, to jest dla mnie ważne, żebyście wiedzieli, że ja to tylko takie ważne rzeczy i takie mądre i wiesz, to jest takie, wiesz co mi chodzi, to jest takie branie rzeczy, które były pewnie dla naszych rodziców w jakimś tam stopniu, nie wiem, ważne albo kultowe, coś takiego. Dla mojego taty były na przykład, wiem o tym, że były, tak? Zwłaszcza te serialowe wersje, tam nie wiem tak naprawdę jak z książkowymi, ale wiem, że tego Tolka Banana czy Wakacje z duchami, tata ma duży sentyment do tego na przykład. Tak? I to jest takie, nie wiem, takie nawiązywanie do tego na zasadzie, patrzcie, jestem lepszy od tych innych ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Nie wiem, czy ta dziewczyna istniała, czy nie istniała. Jeżeli istniała, to jakby super dla niej, jakby dodge the bullet. To jest ta sytuacja, nie? Więc nie wiem, czy wiedziała. Nie wiem, może trafił do niej ten tweet, jeżeli istnieje faktycznie, jeżeli to jest prawdziwa historia, ale pewnie odetchnęła mocno z ulgą, bo jakby to autentycznie najgorsza rzecz na świecie, tego typu rozmowa, to musiało być super niezręczne, nie? Ale myślę, że jakby to nie jest tak, że autor faktycznie uważa, że żyje w takim świecie, w takiej bańce, w której to działa. Myślę, że on jest zupełnie świadom, że to nie działa, że to nie jest tak, że to jest powszechnie znana dziś, albo powszechnie, nie wiem, wychwalana rzecz, albo świadcząca o czymkolwiek. Myślę, że on wie, że tak nie jest, ale myślę, że on właśnie, to jest takie, wiesz, udawanie, że to jest oczywiste dla wszystkich, po to, żeby podkreślić swoją wyjątkowość. Wiesz, co mi chodzi?
Tak, wiem, ale z drugiej strony wybrał sobie coś bardzo dziwnego. No jednak nie da się ukryć, że dorośli ludzie rozmawiający z osobą, z którą chcą się umawiać, szpanujący znajomością literatury dziecięcej. I to wiesz, nie takiej literatury dziecięcej, której rzeczywiście, no, można byłoby wstyd nie znać. No, wspomniany Kubuś Puchatek wydaje mi się takim przykładem. To nie ma takiej, wydaje mi się, nie ma takiej wizji rzeczywistości, której to nie wypada właśnie karykaturalnie. Bo pomijając fakt, w ogóle jakby ocenianie czyjejś znajomości literatury dziecięcej jest po prostu idiotyczne na wielu poziomach, ale tym pierwszym i głównym jest to, że zwykle literatury dziecięcej nie dobieramy sobie sami, tylko się nam dobiera, więc jeśli ktoś czegoś nie zna, to po prostu znaczy to, że jego rodzice na przykład tego nie znali, a to jest zupełnie uprawnione. A druga sprawa, dorośli ludzie nie powinni oceniać innych ludzi po znajomości literatury dziecięcej, bo to, czy on się zatrzymał na tej literaturze dziecięcej, nic więcej nie przeczytał? Bo wiesz, bo to jest trochę tak, że wyobrażam sobie, że ten sam tweet, gdyby napisał, że zbrodnia i kara, nie znam, biesy, nie znam, bracia Karmazow, nie znam, to po małżeństwie, to by to brzmiało na zasadzie, chcę być intelektualistą, prawda? Każdy musi znać główne dzieła Dostojewskiego, a to brzmi na zasadzie, każdy musi się zatrzymać na poziomie lektur z wieku 12-11 lat, a jak tego nie zna, to do widzenia. I jakby nie widzę tej rzeczywistości, w której to rzeczywiście czyniłoby z niego fajniejszego człowieka, no chyba, że wchodzimy w taką bańkę, gdzie rzeczywiście, tak jak sugerujesz, sam fakt, że ta rozmowa dotyczyła książek, już ma sprawić, że on jest najfajniejszy na świecie.
Jeszcze wydaje mi się, że czytając niektóre odpowiedzi na ten tweet, wydaje mi się, że istnieje takie grono, w którym to jest ważne, czy istotne, tylko, że to jest takie, to co powiedziałeś, gdyby tam nagle się pojawił Dostojewski, czy cokolwiek, Dostojewski mi się teraz tylko kojarzy z tym żenującym żartem z DC filmu, jak się nazywał, Justice League, Dostojewski, no w każdym razie, co? Wydaje mi się, że w takiej sytuacji to jeszcze byłoby takie szpanowanie takim intelektem, a to nie jest, to jest inny rodzaj szpanowania, to jest szpanowanie takim boomerstwem. Mam wrażenie, że jest taka koncepcja, to nie jest szpanowanie, bo to nie jest tak, że o kurczę, jestem takim intelektualistą, takie rzeczy czytam, nie? To nie jest to, to jest raczej jestem taki fajny, bo lubię te stare rzeczy. Trudno mi to nawet uchwycić i opisać, ale jest, mam wrażenie, że jest taki rodzaj szpanowania nawet nie intelektualnym poziomem tego, co się lubi, czyta, zna i tak dalej, tylko takim, ja to w sumie to tak, jak myślę książki dla dzieci, to myślę podróż za jeden uśmiech, bo ja to żyję w przeszłości i to jest takie, wiesz, nie wiem, kurczę, to jest taka internetowa jesieniara, tylko inaczej trochę. Kurczę, i czuję, że patrząc po tych komentarzach i tak dalej, mam wrażenie, że większość reakcji to była beka, nie generalnie, ale myślę, że jest takie grono ludzi, dla których podkreślanie swojej wyjątkowości przez nawiązywanie do jakichś takich rzeczy naszych rodziców, czy coś takiego, które ani nie są szczególnie pamiętane, ani kultowe, ale właśnie o to chodzi, że chcesz powiedzieć, patrz, ja pamiętam tą rzecz, która nie jest pamiętana i dla mnie to jest normalne, że ją pamiętam, bo jestem taki fajny, nie? Bo jestem taki cool i te nowe wszystkie rzeczy to... Jest to takie dziwne skojarzenie, że kiedyś było lepiej i to jest takie, patrz, no ja żyję w tym kiedyś jeszcze, nie? I to jest bardzo dziwne.
Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jeszcze w ogóle takie dosyć ciekawe w tym tweecie jest to, że on zawiera pewną koncepcję, która wydaje mi się jest koncepcją niesłychanie mylącą i szkodliwą, a dużo powszechniejszą niż ten tweet, chociaż ten tweet jest teraz mega powszechny, czyli wizję, że jeśli dwie osoby nie zgrywają się w swoich zainteresowaniach kulturowych czy swoich doświadczeniach kulturowych, to zasadniczo rzecz biorąc nie ma o czym gadać, tak? To znaczy, jeśli ona nie czytała dokładnie tych samych książek co on, jeśli ona się nie interesuje dokładnie tym samym co on w zakresie kultury, no to jak tam jest pięknie napisane, tam nici z małżeństwa czy małżeństwa nie będzie. I to jest coś, co ja widzę w ogóle, już abstrahując od płci autora tego tweeta, bardzo często. To znaczy taką wizję, że jeśli ja coś uwielbiam i ja coś kocham, to ta druga osoba musi lubić robić i kochać dokładnie to samo, bo to znaczy, że jesteśmy dobrani po prostu w kolcu maku i nie może być tak, że jedna osoba lubi jedną rzecz, a druga lubi drugą rzecz i wzajemnie się tymi rzeczami nie interesują, bo to znaczy, że są zbyt inne i się nigdy nie dogadają. I to jest dla mnie tak toksyczny sposób myślenia o tym, że jeśli jest się w kimś w związku, to trzeba mieć te same zainteresowania i to zwykle punkt wyjścia jest taki, że ta osoba ma mieć te same zainteresowania co ja, a nie ja mam się dostosować do tej osoby. I przyznam szczerze, że bardzo często to widzę i bardzo często widzę takie przekonanie, że moje zainteresowania są dobre, zainteresowania tej drugiej osoby są głupie. Bardzo często widzę takie posty dotyczące gier komputerowych, to znaczy to, że ja spędzam cały dzień oglądając serię z Netflixa jest w porządku, to, że nie wiem, mój partner czy partnerka spędza cały dzień grając na komputerze jest nie w porządku, bo to mnie nie interesuje i że to jest B. Bardzo dużo tego widzę, takiego przekonania, że to się trzeba w tym zgadzać i najlepiej w ogóle musi być idealnie spędzać razem czas i to jak się człowiek zaczyna pytać, dlaczego w sumie to jest takie ważne, no bo nie jest, no to nagle wychodzi też taka koncepcja, że wszystko należy w związku robić razem. W związku z tym, jeśli ja lubię czytać, to ta druga osoba musi czytać obok mnie, jeśli ja lubię oglądać seriale, to ta osoba musi oglądać te seriale ze mną, jeśli ja lubię grać na komputerze, czy chodzić do kina, to musimy to robić razem i nie może być tak, że są jakieś rzeczy z tych, w zakresie tych kulturowych doświadczeń, które nas nie łączą albo łączą w najmniejszym stopniu. I ja to widzę bardzo często i wydaje mi się tak strasznie toksyczne, bo rzeczywiście uważam, że ludzie zbytnio się różniący mogą być nieszczęśliwi razem w związku, ale to naprawdę nie chodzi o doświadczenia kulturowe czy sposób spędzania wolnego czasu, tylko raczej o kwestie wartości i postaw, a nie to, czy obie osoby lubią czytać te same książki, bo to jest kompletnie bez sensu, bo nie w ten sposób, ludzie nie w ten sposób są kompatybilni.
Znaczy, to też myślę, że chodzi o to, nie chodzi nam też o to, że jeżeli, słuchajcie, to nie jest tak, że jak wasz partner czy wasza partnerka lubi czytać te same książki co was, co wy, to źle, to koniec, przestańcie. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia jest taka, że to jest gdzieś zawsze tak, że zdrowo jest tak po środku, jak się zupełnie tak we wszelkich kategoriach, czy zainteresowań, czy w ogóle podejście do życia. Okej, podejście do życia to jest coś, co warto mieć w miarę wspólne, nie? Ale generalnie, jeżeli chodzi o zainteresowania, to myślę, że takie stuprocentowe pokrycie w przypadku dwóch osób, gdzie wszystko robicie razem i tak dalej, nie do końca jest zdrowe, bo trochę mało miejsca na rozwój tutaj jest i mało miejsca na nauczenie się, nie wiem, czy od siebie nawzajem, czy coś. Ale z drugiej strony to taka kompletna rozdzielność też niezbyt działa, nie? To zwykle powinno być tak, że trochę jest zbliżonych rzeczy, trochę jest rzeczy, które mamy swoje, bo też zdrowo mieć rzeczy, które są swoje. Zdrowo jest czasem czegoś nie robić. Niezależnie jak się kocha tę drugą osobę, to czasem chcesz mieć tą rzecz taką dla siebie, żeby odpocząć troszkę od niej. Może nie odpocząć, ale czasem fajnie mieć coś swojego, nie? Ale jednocześnie wydaje mi się, że istotne jest to, żeby ze sobą rozmawiać, być otwartym na siebie nawzajem. To jest kolejna rzecz, której w tym twecie nie ma. To jest takie, jakby już pomijając to, okej, pomijam to takie to zdanie tyle było z małżeństwa, bo zakładam, że to jest żart, okej? Okay? Że to nie jest tak, że to takie ironiczne jest, dobra, więc już się nie przypieprzajmy, tak? Ale i tak z całej reszty tego tweeta płynie takie, zostałaś zauważona, nie spierdol tego dziewczyno, widzisz? Halo. W sensie, jakby jaki jest udział jego, on przepytał dziewczynę, czy zna jakieś kurwa książki z dupy jego, które, w sensie jego książki, nie z dupy jego, że z, dobra, nieważne. W każdym razie, przepytał dziewczynę, czy zna jakieś książki sprzed lat, które on z jakiegoś powodu uważa za ważne, a potem stwierdził, że nie, jakby straciłaś może moje zainteresowanie. I generalnie płynie tu taka jakaś taka, nie wiem, takie wrażenie, że to był jakiś taki sprawdzian, gdzie ona musiała wykazać się odpowiednim, nie wiem, gustem, czy nie wiem czym w zasadzie nawet, bo nie wiem o czym to świadczy znajomość tej czy innej książki w tym wypadku i musiała zrobić na nim odpowiednie wrażenie. Generalnie musiała się dostosować do niego swoim intelektem, bo nie wiem, kurczę, nie chcę też nadinterpretowywać, ale mam wrażenie, że płynie z niego takie, z tego tweeta takie, ja jako mężczyzna jestem intelektualnie superior z automatu i teraz ty musisz udowodnić, że jesteś intelektualnie godna rozmawiania ze mną, bo jesteś kobietą, więc prawdopodobnie jesteś pusta. Teraz udowodnij, że nie jesteś pusta. Może troszkę nadinterpretowuję, ale autor nie robi nic, żeby to brzmiało inaczej. To jest takie, zobacz, zrób na mnie wrażenie, dziewczyno. Ja tutaj będę ci rzucać tytułami książek. Ja nie muszę odpowiadać. Ja nie muszę się nawet dowiadywać, co ciebie interesuje, żeby się zorientować, czy ja coś wiem o tym. To w ogóle ten temat nie padł, bo oczywiście pojawiło się pytanie pod spodem, ej, a ona, o czym ona się interesuje i czy ty się na tym znasz? Jakby bez odpowiedzi były, ale, bo generalnie chyba autor nie bardzo zareagował na to, co się zdarzyło wokół tego tweeta, ale jakby cały ten tweet jest na zasadzie, okej, teraz odpowiedz na moje jakieś oczekiwania i udowodnij, że jesteś godna intelektualnie rozmowy ze mną. I to jest też kolejna dziwna rzecz w tym tweecie, nie?
Znaczy dla mnie nie tyle dziwna, bo ja się z tym wielokrotnie spotykałam, że jest coś takiego i bardzo wielu facetów to robi, że kiedy, no nawet nie tylko w kwestiach randkowania, ale w ogóle w zwykłej konwersacji, kiedy się przyznajesz, że coś cię interesuje, że coś lubisz, że być może masz wiedzę na jakiś temat, to konwersacja zamienia się w quiz. To znaczy zanim zostaniesz nieuznany, że to co mówisz jest prawdą, że coś cię interesuje, że coś badasz, i tak dalej, to musisz przejść quiz, to znaczy nagle inicjatywa przechodzi po stronie faceta i on ci nie wierzy, powiedzmy, że interesuje się kinematografią od kilkunastu lat, tylko musisz w tej rozmowie wyjaśnić mu, że rzeczywiście odpowiedzieć na odpowiednie pytania, wyrazić swoje zdanie, przejść ten taki tor przeszkód i pod sam koniec tego toru przeszkód twoją nagrodą jest to, że w tej jednej rozmowie ten facet uzna, że rzeczywiście nie skłamałaś w tym pierwszym zdaniu, kiedy mówiłaś, że coś cię interesuje. I mam takie poczucie, że to się bardzo często zdarza. Taki tor przeszkód, który właściwie zakłada, że każda twoja deklaracja odnośnie zainteresowania, odnośnie tego, co lubisz, no jest tak naprawdę tylko podpuchą i trzeba to sprawdzić, przetestować na miejscu. Zdarzyło mi się to wielokrotnie i przyznam szczerze, że byłam, no nie ukrywam, że było, za każdym razem jestem równie przybita tym, a jednocześnie też bardzo trudno nie odpowiadać na takie pytania, bo wtedy od razu pada zarzut wobec ciebie, że pewnie się nie znasz i tylko udajesz. Bo prawda, kobiety nic innego nie robią, tylko udają, że mają zainteresowanie, żeby przyciągnąć mężczyzn, bo po to jesteśmy. Inna sprawa jest też taka, że już niezależnie od płci osób, bardzo często się zdarza, że w ogóle uważa się, że poznawanie drugiej osoby to jest taki quiz na wiedzę, tak? Że udowodni mi, że jesteś coś wart, wykazując ci jakąś wiedzą, czy wykazując się właśnie znajomością jakichś dzieł kultury. No a mam takie wrażenie, że to jest bardzo powierzchowne, dlatego że ja znałam bardzo wiele osób, z którymi rzeczywiście łączyły mnie bardzo duże, ten sam zakres jakby wiadomości, czy ten sam zakres przeżyć kulturowych, no ale to nie znaczyło jeszcze, że ci ludzie byli wartościowymi partnerami do mojej rozmowy, ponieważ ponownie najważniejsze jest to, czy osoba jest miła, czy jest fajna, czy jest kontaktowa, czy jak słusznie zauważyłeś, chce się uczyć i słuchać. I bardzo,
czy przedstawi
bardzo
się tak... swoim muzycznym podpisem na początku rozmowy? Bo jeżeli nie, to nie wiesz, z kim rozmawiasz, nie?
Tak, nie, to w ogóle nie masz pojęcia. I też tak sobie pomyślałam niedawno, bo jakby jest chyba wiadomym, może nie naszym słuchaczom, ale moim czytelnikom, że ja i Mateusz się różnimy w naszym podejściu do kultury, że Mateusz nie jest wielkim fanem kinematografii i seriali, ale jest wielkim fanem grania w gry komputerowe. Ale zwróciłam uwagę, że na przykład nas łączy to, że oboje jesteśmy naszą podstawowym podejściem do jakiegokolwiek dzieła kultury, które odbieramy, jest jego głębsza analiza, zastanawianie się, szukanie tropów. Oboje bardzo lubimy szukanie powtarzających się motywów w kulturze, czy źródeł tych motywów. I to jest coś, co łączy ludzi. To jest coś, co sprawia, że niezależnie od tego, czy rozmawia się z nimi o książkach, czy o grach komputerowych, ta rozmowa nigdy nie jest nieciekawa, nawet jeśli nie gra w gry komputerowe. To mi się też wydaje bardzo często w tym takim wielkim quizie, czy jesteśmy kompatybilni, odpada. To znaczy, że ta kompatybilność kryje się w podejściu do kultury bardzo często, a nie w samych dziełach kultury. Ale tak, zgadzam się z tobą, że jest coś takiego, z takiego poczucia udowodnij mi. Zresztą to bardzo często jest tak, że faceci każą sobie udowadniać różne rzeczy w internetach. I to zawsze ilekroć, znaczy no nie zawsze ilekroć się wypowiada dziewczyna, ale jeśli dziewczyna mówi coś, co jest jakby niezgodne z ich wizją świata, to musi im udowodnić, że wie, o czym mówi. Ale no cóż, no to taki jest świat. Ja, wiesz co, ja ci powiem, że ja się nie załapałam na Tindera, więc nie wiem, do jakiego stopnia tak wyglądają konwersacje na Tinderze i do jakiego stopnia ta konwersacja jest symptomatyczna, dlaczego to się dzieje prawdopodobnie bardzo często. Ja niestety się w ogóle nie załapałam na Tindera i nigdy z niego nie korzystałam i nie wiem, do jakiego stopnia to jest jakiś jeden buc, a do jakiego stopnia to się przeniosło ze świata realnego do internetu.
Marta, w sensie Ocia, wrzucała ostatnio takie badanie, że 47% bodajże osób grających gry wideo to są w Polsce kobiety i pod spodem był taki... wkleiła linka z takimi komentarzami, że dobra, może i tak, ale w granie w Simsy i w Lola to nie jest prawdziwe granie, więc to nie, wiesz, to jest to, więc to nieprawda w zasadzie, nie? I to jest takie, kurde, co się dzieje? I co się, to jest takie, co się dzieje? Okej, dobra, to teraz skoro już, najpierw było nie, bo dziewczyny nie grają w gry, teraz jak dziewczyny grają w gry, to jednocześnie, ale to jest w ogóle paranoja o tyle, że jest zawsze, kurczę, dlaczego kobiety nie chcą grać w gry? Po czym 47% osób grających to kobiety. No to nie są prawdziwe gry, bo uważam, że w wypadku wszelkiego rodzaju badań, nie w kwestii tego, jakiej płci są osoby grające czy cokolwiek, ale generalnie w kwestii badań warto jest podzielić gry na przykład na tytuły takie duże i na przykład tytuły komórkowe, bo wydaje mi się, że to jest na tyle różny rynek, że zwykle ten kontekst jest istotny w dyskusji o tym, tak? To jakby to jeszcze, to nic nie wnosi do tej konkretnej dyskusji, ale jest na przykład to istotny podział, ale więc gdyby tak ktoś powiedział, kurczę, ale gry na komórki to coś tam, nie? Chociaż wydaje mi się, że jakby nie byłoby kompletnie żadnych różnic, bo gry na komórki wszyscy grają w gry na komórki, nie? To jeszcze można by powiedzieć takie, kurczę, że on może ma jakąś myśl w tym wszystkim, ale Sims i LOL jako tytuły, które nie są prawdziwymi grami, bo dlaczego? W sensie, ale bo co? Bo w Simsach budujesz dom, więc nie wiem. Ale najbardziej to mnie konfunduje ten LOL, bo The Sims to jeszcze jest bardzo specyficzna gra sama w sobie. Tak, ona generalnie jest inna niż wszystkie pozostałe gry i trochę jest tak, że osoby grające w Simsy to często jest tak, że to są osoby, które nie grają w żadne inne gry, grają tylko w Simsy i kupują dodatki do Simsów. To jest generalnie dość dość specyficzna gra, więc jakby nie chcę usprawiedliwiać tego gomenarza, bo on nadal jest głupi w tej kwestii nawet, ale można jeszcze powiedzieć, okej, że Sims, w takim powiedzeniu, że The Sims to nie jest gra, no to The Sims nie jest taką typową grą wideo. Nadal jest grą wideo, to jest głupie powiedzenie, że nie jest, ale jest dość specyficzna, powiedzmy. Ale LOL to jest jakby najbardziej gra wideo, jaka może być. Jakby co jest złego, co jest niegrowego w LOLu? Poza tym, co mówisz, że być może każda gra, która jest, nie wiem, popularna wśród kobiet, to teraz się okaże, że to nie jest prawdziwa gra, bo prawdziwe gry to są te, które nie są popularne wśród kobiet i to jest po prostu dyskusja, która nigdy się nie skończy. Bo w co by dziewczyny nie grały, to zawsze będzie... Nie, ale to już nie jest teraz prawdziwa gra. Pewnie Fortnite to też pewnie już nie jest gra. Ja nie wiem, co teraz jest grą w ogóle jeszcze na tym etapie, bo chyba już niewiele. Niewiele nam zostało takiego męskiego, wiesz, bastionu. Wszystko psują, do każdej piaskownicy wchodzą ze swoimi dziewczyńskimi stopami.
Ale powiem ci szczerze, że ja znam ten mechanizm, bo to jest ten mechanizm, który się pojawia właśnie odnośnie wszystkiego. Chyba przy grach on jest taki najbardziej wyraźny i być może czasem najbardziej absurdalny, ale to jest na zasadzie takiej... Okej, możecie robić różne rzeczy, dziewczyny, pozwalamy wam, ale niech wam się nie wydaje, że rzeczy, które robicie, są równie dobre i równie prawdziwe, co my, mężczyźni. To się rozkłada od sportu, gdzie, prawda, bardzo często jest ta opinia, że sport kobiecy to nie jest prawdziwy sport, bo skoro kobiety nie biegają równie szybko jak mężczyźni, albo ich liga nie wygląda tak jak liga męska w futbolu, no to nie jest prawdziwy sport. Spotkałam się z takim argumentem, kiedy pytałam w sumie, dlaczego nigdzie nie da się obejrzeć mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet, które było naprawdę bardzo ciekawymi rozgrywkami. No, ale to nie była prawdziwa piłka nożna, powiedzieli panowie, którzy 4 razy odbili piłkę od bloku. Tak samo jest z grami, tak samo jest z książkami, bo w sumie też jakby to, co powiedziałeś wcześniej, że kiedy mówimy o czytelnictwie, prawda, że no zawsze wychodzi, że kobiety czytają więcej, to nagle się okazuje, no tak, kobiety czytają więcej, ale czytają nie te książki, które powinny, bo czytają Greya, czytają 365 dni, czytają Zmierzch. Co prawda, tak, więcej kobiet czyta te książki niż mężczyzn?
Kurde, podejrzewam, że przeczytałem więcej Greya niż większość ludzi, którzy czytali Greya. Czytałem drugą część sidequelu retellingu, więc come on. Z punktu widzenia penisa, Greya.
Ale nie, raczej mam takie wrażenie, że po prostu czego by kobiety nie robiły. To tak naprawdę, wiesz, złe książki czytały w dzieciństwie, prawda? Bo nie czytały powieści przygodowych, gdzie głównymi bohaterami zawsze byli chłopcy, bo być może to jest w pewnym momencie męczące. Podejrzewam, że ten sam facet, który tak się wkurzał, że dziewczyna nie zna Bagdaja, prawdopodobnie odpadłby na przepytywaniu z bohaterów ani Zielonego Wzgórza. Co też jest dosyć ciekawe, bo akurat w przypadku literatury dziecięcej bardzo często rozdziela się ją po płciach, co temu panu nie przyszło do głowy, że jego przeżycie nie jest jednym i jedynym. Ale tak, ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo dużo jest tego typu rzeczy, że po prostu w momencie, w którym kobiety coś robią, to się z punktu od razu okazuje gorsze, tak? I to bardzo często, nawet jak zwrócisz na to uwagę, jeśli coś ma przymiotnik kobiecy, to jest gorsze. Literatura kobieca jest gorsza od literatury, bo jest literatura i jest literatura kobieca. Kobiecy sport jest gorszy od tego jedynego prawdziwego, legitnego sportu, czyli sportu męskiego. Gry, w które lubią grać kobiety, są mniej grami, nawet jeśli są jednym z większych segmentów rynku, tak? Więc i nawet jeśli ostatecznie wszyscy w nie grają, bo taki, nie wiem, Candy Crush, czy Angry Birds, czy takie gry małe gierki, przecież to w pewnym momencie wszyscy w to grali. Więc ja mam takie po prostu poczucie, że w tym się też odbija. Takie jakby od takiego małego tweetu wychodzi się do takiego nagle rzeczywistości, w której dziewczyna nie może wygrać, bo tak naprawdę cokolwiek by nie robiła, to i tak będzie w oczach większości społeczeństwa gorsze, bo jest robione przez nią, czyli jest kobiece, czyli jest gorsze. Nie sposób z tym wygrać, chyba można mieć to tylko gdzieś, ale to też wymaga dosyć dużo samozaparcia, no, albo można to wyśmiać i powiem ci szczerze, że jestem dumna z polskiego Twittera, bo polski Twitter naprawdę pięknie to wyśmiał, poza tymi kilkoma, jak mówię, że było tam trochę osób, które się zgadzały z tym panem tweetem, ale bardzo dużo osób doprowadziło do tego. Z panem Twitterem, ale bardzo dużo osób doprowadziło to do tak cudownego absurdu, że być może to jest jedna, że się tak wyrażę, droga ku światu, bo...
A propos tego, ja tylko przeczytam jeden od naszego zaprzyjaźnionego już podcastu No Nie Gadaj, odcytuję. Pisze od kilku dni z super dziewczyną z Tindera. Świetnie się zapowiada. Padło pytanie o sprawy kryminalne. Bydgoski dusiciel, skąd te gołąbki? Mówię, nie znam. Odpowiedź. Axman, Edward Feud, zadaje drugą szansę. Nie znam. Odpowiedź. Tyle było z małżeństwa. I to jest najlepsze na świecie. Chociaż ominięty był tutaj najlepszy. I absolutnie polecam odcinek u chłopaków o tym, najlepszy nick w historii wszystkich pseudonimów, w historii wszystkich pseudonimów zabójców czy kogoś tam, pochodzący z Polski. Nie wiem, czy słyszałeś, człowiek, który kiedyś groził w jakimś mieście, już nie pamiętam gdzie, dolaniem jakiejś tam trucizny do zbiorników wodnych, z których tam była, wiesz, czerpana woda do, jak to się nazywa, no woda do miasta i wysłał list z taką groźbą do... gazety i to był najbardziej taki edgy, najbardziej edgy tekst, jaki jesteś w stanie przeczytać z mroku, szatanie i tak dalej, prawdopodobnie jakieś tam, wiesz, nic, nie wiem, nie pamiętam już szczerze mówiąc, czy to faktyczne było jakieś zagrożenie, czy to była tylko groźba, która, wiesz, postawiła, bo to był PRL jeszcze, postawiła na nogi wszystkich, ale koleś podpisywał się psychopata ciemności, co jest najlepszym nickiem ever. Wpiszcie sobie psychopata ciemności w Google i znajdźcie ten list, to jest świetna rzecz do przeczytania, więc to polecam. Może o psychopacie ciemności by dziewczyna wiedziała na przykład, bo może tak. No, wracając jeszcze do tematu. Nie ma co zaprzeczać. Żyjemy w społeczeństwie, co nas nauczył film Joker. Wiemy o tym, że teraz już wiem. Wcześniej wiedzieliśmy, teraz ja już wiem na przykład. Tak, więc żyjemy w społeczeństwie, w którym czy tego lubimy, czy tego nie lubimy, pewne rzeczy są dość mocno podzielone na damskie, męskie, na raczej przeznaczone dla kobiet, raczej przeznaczone dla mężczyzn. Również kultura, gry wideo, nie wiem, ubrania, cokolwiek. Nie oznacza to, że one są wyłącznie dla tych grup, ale wiadomo, że pewne tematy czy pewne rzeczy są bardziej skoncentrowane na kobietach, bardziej na mężczyznach. Okej, tak po prostu jest. Przy tym problem zaczyna się pojawiać w sytuacji, w której jeżeli mamy na przykład, nie wiem, środowisko, mamy gry wideo, z jakiegoś powodu, whatever, jedne z nich są bardziej targetowane do mężczyzn, drugie bardziej dla kobiet, w jeden tytuł większość osób, które grają, to są gracze, w drugi tytuł większość osób, które grają, to są graczki i tak po prostu jest, tak? I w tym momencie dziewczyna ci mówi, okej, interesują mnie gry wideo. I w tym momencie, jeżeli odpowiedzią jest, no dobrze, ale teraz udowodnij, że interesują cię te prawdziwe, męskie, a nie te kobiece, to zaczynamy dochodzić do takiego absurdalnego poziomu, w którym, żeby zyskać jakiś szacunek mężczyzny, czy cokolwiek, czy w ogóle akceptację, w zasadzie nawet nie chodzi o szacunek, akceptacji, to nagle kobieta musi udowadniać, że tak naprawdę to jest mężczyzną, bo wtedy to będzie spoko. Nie możesz czytać rzeczy, które są, których ja nie czytam. Jakby to nie, wiesz, jest ta taka, nie możesz grać w gry, w które ja nie gram, czy coś tam, to jest ten taki debalans, nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale jest takie dziwne coś, że nagle, o skoro już mamy ten wspólny temat, to ty musisz udowodnić, że znasz tą moją część tego tematu, a nie ja muszę udowadniać, że znam twoją, ani nie cieszymy się, że mamy ten wspólny temat i możemy do niego podejść z różnych stron, bo to wszystko się źle kończy dla wszystkich, bo tak naprawdę mam wrażenie, że to takie dziwne dzielenie i to takie dziwne próbowanie udowadniania sprawia, że tak długo mówiło się o tym, że generalnie środowisko graczy jest toksyczne i generalnie kobiety mają tam ciężej, co chociażby widać w takich miejscach jak, nie wiem, Twitch czy cokolwiek, gdzie generalnie jak facet z brodą siada do swojego kanału na Twitchu, no to okej, jest graczem, gra sobie. Jak dziewczyna siada, to zaczyna dostawać albo wątpliwej jakości komentarze, albo nagle wszyscy oczekują, że będzie udowadnia. Ona ma... Dziewczyny na Twitchu mają bardzo dużo do udowodnienia według niektórych ludzi. Muszą po prostu udowodnić, że grają na tyle dobrze, że są godne tego, żeby grać, bo jak nie, to po prostu szukają poklasku. Bo, kurwa, to jest tak toksyczne. To jest tak toksyczne i faceci też na tym tracą, tak? Bo nagle, bo myślę, że ten taki podział, że w sensie, myślę, że to jest samo nakręcające się, że to jest tak toksyczne i dziecinne, że trochę przestaje się dziwić, że wiele osób traktuje mężczyzn grających w gry jako toksycznych i dziecinnych, no bo ci ludzie jakby robią taki hype, taki buzz wokół tego, taki klimat wokół tego, tak? Że granie w gry to jest to takie, okej, to jesteś tym nerdem, piwniczakiem, który siedzi w kodzie przez cały dzień i uważa, że jak ktoś nie gra w to samo, to nie jest godzien rozmowy z nim, nie? I wszyscy na tym tracą. I potem jest, potem jesteśmy zdziwieni, że ty mówiłaś w tym temacie, tak? Że są takie sytuacje, w których, nie wiem, jedna osoba w związku poświęca dużo czasu na granie, a druga stwierdza, okej, to jest niska rozrywka, ja oglądam seriale, jest okej, a ty dlaczego siedzisz przy tej konsoli przez cały czas? No ale może to by się nie działo, gdyby ten świat nie był taki, gdyby był bardziej inkluzywny, gdyby był bardziej przyjazny, gdyby tam nie było natychmiast, wiesz, oceniania i natychmiast, wiesz, takiego oczekiwania, że ktoś ci udowodni, że gra w odpowiednie gry. Kurczę, to jest tak fajne środowisko i tak w sensie nie ludzie, tylko generalnie temat, generalnie gałęź kultury, to jest tak interesujące wszystko i jednocześnie tak różnorodne. Myślę, że gry są zdecydowanie bardziej różnorodne niż jakiekolwiek inne dzieło, jakiekolwiek inna kategoria kultury, bo tak bardzo, tak wiele jest jakby podgatunków, które się kompletnie różnią, są tak naprawdę kompletnie innymi rzeczami, podczas gdy no, każda książka to są litery na papierze, jakby generalnie, nie? Każdy film to jest coś, co siadasz i oglądasz. Jasne, jest pewne, są pewne jakby wewnątrz tych gałęzi są pewne kierunki, trendy, różnice, jakby czy też nawet bardzo odjechane rzeczy, ale jakby to nie ma porównania do gier wideo, tak sądzę, nie? I to jest, kurczę, wspaniała rzecz do odkrywania, gdzie uważam, że każda osoba by znalazła coś dla siebie, gdyby nie to, że kurwa gatekeeping jest super i teraz wow, będziemy wypytywać, czy grasz w odpowiednie gry, bo nie możesz po prostu się cieszyć tym, że ktoś ma to samo hobby, albo że, nie wiem, możesz porozmawiać z tą osobą i dowiedzieć się, co ta osoba lubi w tej rozrywce i porównać to w jakiś sposób i, nie wiem, dowiedzieć się czegoś od siebie nawzajem, tylko nie, kurwa, halo, teraz egzamin tu masz, czy grasz w prawdziwe gry, czy grasz może w League of Legends, które jest nieprawdziwą grą, bo ja tak stwierdziłem teraz. Wow, to jest bardzo straszne.
No i wydaje mi się, że to jest też takie, jak się nad tym zastanowimy, w odniesieniu do kiedy, ale też na przykład w odniesieniu do filmów, to ostatecznie to prowadzi do tego właśnie bardzo fajnie, jak zaznaczyłeś, że dziewczyny albo muszą udawać, że są facetami, albo muszą mówić, nie jestem taka jak inne dziewczyny. To jest jakimś takim toksycznym nastawieniem kobiet przeciwko sobie, to znaczy, hej, dziewczyna, chcesz być popularna, musisz zaznaczyć mi na początku, że nie jesteś taka jak inne dziewczyny, tak jakby inne dziewczyny z założenia były gorsze i wybory robione przez kobiety były z natury gorsze. I też, wiesz, ja zawsze mówię, jak widzę tego typu teksty dotyczące bardzo wielu rzeczy. Na przykład wyobrażam sobie, bo byłam nawet obecna przy takich rozmowach, gdzie nagle zaczynamy mówić o kinematografii, co należy obejrzeć i co musi obejrzeć każdy. I okazuje się, że każdy jeden uważa, że trzeba obejrzeć Ojca Chrzestnego i Chłopców z Ferajny i po prostu, nie wiem, Obywatela Szeregowca Ryana.
Kurwa, najnudniejszy film na świecie, Szeregowiec Ryan. To jest taka umieralnia, jeju. I naprawdę, Szeregowiec Ryan, to mam wrażenie, że nikt nie pamięta poza tą pierwszą scenę, która jest szokująca i faktycznie okej, ale potem ten film to jest, kurwa, ludzie idący przez łąkę przez 8 godzin, a potem umierają. To jest, wow, to jest ta, ten film jest, to jest taka umieralnia nudna. Fajnie, że jest tam Vin Diesel i to jest, tam jest super historia z tym Vinem Dieselem, że tam on, to tak rola była dla niego, bo on jest tak miły, że tam, że ty słyszałeś te takie wszystkie historie, jak Vin Diesel jeździł ze swoją kasetą, ze swoim filmem, po wszystkich męczył i tam był ten biedny, kurczę, jak on się nazywa, narrator filmów, Bóg.
Morgan Freeman?
Morgan Freeman, tak, i który potem sobie przypomniał, że on ma tą kasetę gdzieś w ogóle, że ten typ łysy, co go kiedyś zaczepił, to Vin Diesel, nie? I tam po latach się zorientował i oh, fuck, coś dzieje.
No, ale w każdym razie, ale wiesz, ale wszyscy wymieniają te filmy, a kiedy próbujesz zmienić narrację, mówisz, okej, dobrze, a czy widziałeś, nie wiem, Śniadanie u Tiffany'ego, Rzymskie wakacje, ale z tych nowszych, czy oglądałeś w ogóle nowsze komedie romantyczne, które są ważnym gatunkiem filmowym i wpływającym na popkulturę, to nagle się okazuje, że nie, że to w ogóle, oczęty do ludzi, przecież to nie są te filmy, które mogą być ważne, które znaczenie kulturowe możemy uznać, mimo że mam takie poczucie, że znaczenie kulturowe komedii romantycznych jest olbrzymie, ponieważ ustala właściwie wizję miłości dla społeczeństwa. I to jest niesamowite, dlatego że ja sama się na tym łapałam, że kiedy miałam wymieniać swoje ulubione filmy, to moja pierwsza myśl była taka, co sprawi, że będę dobrze wyglądać w oczach tych facetów, którzy mnie właśnie w tym momencie przepytują. I tak ja uwielbiam Ojca Chrzestnego. Uważam, że pierwszy Ojciec Chrzestny jest być może jeden z najbardziej perfekcyjnych filmów, jakie nakręcono. Ale jednocześnie mam dosyć udowadnia, że oglądanie melodramatu czy oglądanie komedii romantycznej jest z natury gorsze niż oglądanie kolejnego filmu gangsterskiego, który także jest poddany regułom gatunku, ale moje filmy są gorsze od ich filmów, bo moje są kierowane do kobiet. I to też jest trochę tak, jak ty mówisz o grach, że to też jest przecież idiotyczne. To obu stronom ogranicza zainteresowanie, obu stronom utrudnia dialog i w ogóle sprawia, że nagle coś takiego jak kultura, która z natury służy temu, żebyśmy poznali emocje i przeżycia kogoś, kto nie jest nami. To jest jakby cud kultury, tak? Że możemy dzięki temu poznawać inną perspektywę, kogoś, kto nie jest mną. Poznać tą historię i nagle się okazuje, że tak, okej, ta osoba może nie być mną, ale jeśli ktoś to stargetował do mojej płci, no to ja już się muszę tego trzymać. I jakby zabieramy kulturze jedną z najważniejszych rzeczy, już nie mówiąc w ogóle o wszystkich osobach, które się nie utożsamiały ani jedną, ani drugą płcią, które nagle zostają wyrzucone poza nawias w tak kretyńskim sposobie myślenia o kulturze. Więc mam takie poczucie, że bardzo dobrze jakby zaznaczyłeś, że to ostatecznie wszystkim robi krzywdę. Mężczyznom, kobietom, osobom, które się z tym nie identyfikują. Wszyscy są w jakiś sposób pokopani przez to kretyńskie założenie, że to ma znaczenie w ocenie, w rozmowie, że coś jest kierowane do jednej albo do drugiej płci i że coś musi być dla jednej albo dla drugiej płci. I w ogóle po prostu wizja, że granie na komputerze ma być dla mężczyzn. Słuchajcie, jakby jedna z podstawowych rzeczy, jaką robią ludzie, istoty ludzkie, jest zabawa i gra. Jakby jedna z pierwszych rzeczy, jaką wymyśliliśmy, to była zabawa i gra. I towarzyszy nam to od zarania po prostu ludzkości. Znajdujemy na stanowiskach archeologicznych zabawki i przedmioty, które ewidentnie wskazują, że ludzie się bawili i grali od zawsze. I nagle dochodzimy do tego, że mamy to przełożyć na komputer i nagle się okazuje, że no nie, to będzie tylko dla mężczyzn. Przecież to nie ma sensu. Zabawa, gra, wcielanie się w inną postać, przeżywanie jakichś przygód w ten sposób, zdobywanie punktów, gratyfikacja z tym związana, to wszystko jest właściwe naturze ludzkiej. Mechanizmy psychologiczne, które wykorzystują gry, działają na każdą psychikę, ponieważ mężczyźni i kobiety nie różnią się tak bardzo. I jak kobieta zdobędzie punkty w simach, czy jej sim nie umrze,
Nie, fajnie, nie, kurczę, to jest niski poziom. Moi, mój bohater nie umarł. To jest o, sukces. Tu, kurczę, jestem graczem. Mój bohater żyje dalej dobrze. Mogę grać dalej. Małe sukcesy. Tak, ja to wiesz, otwieram szampana za każdym razem, jak włączam konsolę, się okazuje, że nie umarł w nocy, nie?
Nie, ale ostatecznie do tego się to sprowadza, że mechanizmy psychologiczne, które wiążą się z grami, na wszystkich działają tak samo. I nie jest tak, że tylko mężczyźni odczuwają radość z gratyfikacji, które są związane ze zrobieniem questa, czy ze zdobyciem punktów, czy przejściem na następny etap. To działa na wszystkich, nie jesteśmy od siebie aż tak różni i wizja, że to miałoby być męskie, jest tak po prostu... To jest dobrze, że do tego doszliśmy, bo wydaje mi się, że za każdym razem należy mówić wszystkim, żeby usiedli i przez chwilę pomyśleli o tym, jakie to jest głupie. Bo tak naprawdę przy większości tych podziałów, jak tak zaczniesz myśleć, to jest głupie, po prostu głupie. I dobrze sobie to uświadamiać raz na jakiś czas, że to nie jest konieczne, że to nie jest obowiązkowe, że to nie jest logiczne, tylko to jest głupie.
Jeżeli ktoś gra w tego Call of Duty, tego Counter-Strike'a czy coś tam, chuja wiesz, The Sims 4 to jest najbardziej stresująca gra, jaka kurwa istnieje, autentycznie. Słuchaj, myślisz sobie tak, moja postać idzie do pracy. Godzina mi starczy, tak, żeby zjeść śniadanie, ubrać się i coś tam. Nie, bo postać wstaje, okazuje się, że jest mokra plama na podłodze i ja już wiem, że jak zostawię tę mokrą plamę, to ona będzie się stresować przez cały dzień, kurwa, w pracy, że ta mokra plama jest w domu i wróci w koszmarnym humorze. Więc sprzątaj. Mokrą plamę wyciera przez 20, kurwa, minut. No to mówię, Jezus, co się dzieje? Coraz mniej czasu. Zjedz coś. Odgrzej sobie w mikrofali. Postać bierze, podchodzi do mikrofali z talerzem, z jedzeniem i stoi przez 5 minut przed tą mikrofalą i nic nie robi. I to jest część tej gry, nie jest tak, że się zawiesiło, nie, to tak działa, że ona stoi i tam, ja wiesz, na przyspieszenie czterokrotnym, ale ona stoi, pakuje, potem 10 minut mikrofaluje, nie wiem, co tam się dzieje w tej mikrofali, potem bierze ten talerz, stoi z nim jeszcze chwilę, podchodzi, siada i siedzi nad tym talerzem, ja, kurczę, praca, za chwilę się okazuje, że nie, ona jeszcze chce sikać i już jest na takim poziomie chęci sikania, że zaraz umrze, bo wraca z tej pracy, mało relacji społecznych, więc do klubu idziemy, nie, idziemy do klubu, on tam gada z kimś, tam coś tam tańczy, już coś tam się dzieje, po czym, nie, do toalety musi. I już jest na czerwono i zaraz umrze, jak się nie wysra, to umrze, nie? I ja myślę, Jezu, to jest bardziej stresujące niż życie, a wy tu Call of Duty, że tam ktoś do was strzela z krzaka, to jest stres, nie? Autentycznie, ja nie jestem w stanie grać w Simsy, bo to jest najgorsza rzecz na świecie. Plus to jest jeszcze ta gra, która jest super, wiesz, że kupuj. Więc ja, wiesz, pierwsze co zrobiłem w Simsach, to kupiłem sobie na mieszkanie białe ściany, bo po co mi inne? Łóżko proste, małe, po co mi inne? Telewizor, coś tam, po czym się za chwilę okazuje, że nie, musisz mieć pomieszczenie do karaoke, bo inaczej nie będziesz szczęśliwy w życiu. To jest tak konsumpcjonistyczna gra, wiesz, złote łóżko z baldachimem, bo inaczej nie, jakby te wymaganie rośnie, twoja postać musi coraz więcej, ale potem zaczynasz, kurczę, robić jakieś takie, nie wiem, mutacje dziwne, nie wiem, jak to się robi do końca, ale dostajesz takie jakieś perki, że na przykład nie musisz sikać, albo spać nie musisz, czy coś, nie? Tego w życiu nie ma, ale to po to, żeby móc mieć więcej łóżek, nie wiem, coś tam. To jest tak dziwne, autentycznie, więc jak ktoś uważa, że to jest, wiesz, o, klikamy sobie, budujemy dom, nie zna życia, to jest najbardziej stresująca i wymagająca gra na świecie. Autentycznie nie grałem w nic, co by mnie bardziej stresowało w życiu, serio. I mówię tutaj zupełnie szczerze w tym momencie, więc naprawdę nie znacie się, jeżeli uważacie, że to jest jakaś, kurczę, ten, casualowa gra na komórki czy coś tam.
Dobrze, to przyznam ci szczerze, że to bardzo dobrze zostawia, prawda? To, co jest naprawdę traumatycznym doświadczeniem, wojna, a to, co jest naprawdę traumatycznym doświadczeniem, próba wyjścia z domu na czas. Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć, bo już ten podcast ma wystarczająco dużo długość, a poza tym ja się boję, że Paweł po prostu przypomni sobie całą traumę związaną z graniem w Simsy i się zamknie w sobie. Więc co, Pawle, czy coś mamy do ogłoszenia?
Bo wydaje mi się, że zrobimy sobie jakąś przerwę świąteczną. Wypadałoby, nie? Bo ja jadę w ogóle do rodziców na koniec świata i jeżeli dobrze liczę, to jeszcze jeden odcinek byłby przed tą przerwą. Czyli, że kolejny odcinek, a potem sobie zrobimy jakąś taką przerwę do końca roku, to chyba będą 2 tygodnie, czy coś takiego, jeżeli dobrze liczę. I myślę, że to byłoby spoko.
A może byśmy zrobili odcinek przedświąteczny Q&A-owy? Bo to byłoby wtedy w ramach takiego prezentu świątecznego?
Tak, myślę, że to byłoby spoko, dlatego zadawajcie nam pytania. Słuchajcie, jest kontakt @zvz.pl, to jest nasz mail, więc piszcie tam pytania. Piszcie do nas na priv na naszym fanpage'u facebook.com/zvz.pl i możecie też w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTubie, jeżeli go tam oglądacie. Generalnie postaramy się, jeszcze będziemy ogłaszać, więc może widzieliście to gdzie indziej, ale generalnie postaramy się zebrać trochę pytań takich i zrobić sobie świąteczny odcinek Q&A. Wydaje mi się, że to jest spoko pomysł. I teraz tak, ostatnio spadła nasza średnia ocen na Apple Podcasts, więc, bo najwyraźniej nasze społeczne tematy uraziły kogoś.
Że jak to się nazywa? Jak on to pięknie ujął? Niesłuchalne pierdololo? Nie.
Tak, tak. No tam było kilka tych, jedna tam osoba pisała coś też, że ocena niebinarna to zero nasza. Nieważne, w każdym razie generalnie zapraszamy do oceniania nas na iTunes i w sensie na Apple Podcast, to się teraz tak nazywa. Jeżeli macie iPhone albo po prostu konto na Apple Podcast i tam słuchacie podcastów, to będziemy wdzięczni za wszelkie oceny, ale też rzeczywiście Spotify, gdzie znajdziecie nasz super trailer. Ostatnio nagraliśmy trailer podcastu, on ma, nie wiem, 3 minutki i jeżeli jest ktoś, to uważacie, że mógłby albo mogłaby, albo po prostu byłaby to osoba, która mogłaby polubić nasz podcast. Wydaje mi się, że objąłem wszystkich ludzi na świecie już teraz. Podeślijcie tej osobie nasz trailer, bo wydaje mi się, że to są takie 3 minuty, gdzie nie trzeba słuchać więcej, a jednocześnie dostajecie taką pigułę tego, jaki jest klimat u nas i jak ten podcast brzmi, więc jeżeli ktoś tego przesłucha i stwierdzi, okej, chcę więcej tego pierdolenia, no to znaczy, że dobrze. I spoko. Bo ostatnio w ogóle zauważyłem, że wychodzi nam taki dziennik z życia na końcu świata tego podcastu. W zasadzie to mógłby być, ten sezon to w zasadzie mógłby być osobny podcast taki, wiesz, pandemiczny, gdzie po prostu opowiadamy o kolejnych rzeczach, kolejnych elementach upadku ludzkości. Edyta Górniak, reptylianie, randomowe, metalowe konstrukty pojawiające się w różnych miejscach na świecie.
No tak, ZVZ i koniec świata, tak. No słuchajcie, no ale w każdym razie koniec świata zbliża się powoli, a koniec tego podcastu zbliża się szybko, więc do usłyszenia za tydzień jeszcze w odcinku z Q&A, do którego przysyłacie pytania, a potem będziemy świętować, a potem, kto wie, albo powrócimy, albo będzie koniec świata, nikt nie wie, czy 2020 to nie będzie ostatni ze wszystkich roków, jakie były i po prostu dlatego wszystko się teraz kończy.
W tym odcinku będziemy się musieli pożegnać tak na zaś. Tak, żeby to brzmiało tak, że jak nie wrócimy nigdy, to że będzie dalej okej, nie? Zrobić no, taki, jak wiesz, jak seriale, które jeszcze nie wiedzą, czy dostaną kolejny sezon, więc zrobią takie zakończenie, które... Zakończenie Angela.
Pół biedy może być zakończeniem sezonu. Dobra. No to w takim razie jeszcze macie jeden odcinek przed końcem świata. Do usłyszenia. Pa, pa.
Żegnajcie.